Witam Państwa w kolejnym odcinku Salonu Autorów Instytutu Pamięci Narodowej. Prezentacja książek, które są dostępne na targach książki historycznej w Arkadach Kubickiego. Dzisiaj dwie książki. Dwie książki pod redakcją pana profesora Mirosława Szumiło, pracownika Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, a także profesora na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Witam panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Zaczniemy może od książki, która dotyczy trudnych stosunków polsko-ukraińskich. Książka Semion Petlura, Przywódca Niepodległej Ukrainy. To jest antologia 11 tekstów. Tu jest taka adnotacja: Polsko-Ukraińska Komisja dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-21. Co to jest za komisja, panie profesorze?
No to jest Polsko-Ukraińska Komisja Historyków, powołana w 2018 roku z inicjatywy pana Jana Malickiego, dyrektora Studium Europy Wschodniej Instytutu Warszawskiego. Ta książka jest, jak należy dodać, wydana wspólnie przez IPN i Studium Europy Wschodniej UW właśnie w ramach tej współpracy i kooperacji, też wydana na, powiedzmy, jako pokłosie konferencji, która odbyła się z kolei w roku 2019. Więc komisja została powołana w celu wspólnego badania, oczywiście w połowie złożona z polskich historyków, w połowie z ukraińskich, wspólnego badania tego okresu lat 1917-21, okresu, kiedy Ukraina walczyła o niepodległość, wtedy bez sukcesu, no a w międzyczasie musiała wejść w relacje z Polską, i to różnego rodzaju, bo mieliśmy do czynienia zarówno z wojną o Lwów i Galicję Wschodnią, ale też z sojuszem Piłsudski-Petlura i tego konsekwencjami.
I bohater Semion Petlura, który w Polsce nie doczekał się żadnej biografii wciąż.
I to jest właśnie dla mnie zaskakujące, bo przyznaję, że tą postacią zainteresowałem się już jakieś 25 lat temu i od tamtej pory czekałem cały czas, jak ktoś napisze tą biografię, ale dotąd się to nie zdarzyło. I stąd też może ten był mój pomysł, żeby zorganizować taką konferencję w roku 2019, wtedy w maju, w 140. rocznicę urodzin Semiona Petlury, była taka okazja. Oczywiście konferencję też wspólną, w połowie mniej więcej mamy tutaj autorów polskich i ukraińskich w tym tomie, i wspólnie się przyjrzeć tej postaci. Oczywiście nie jest to taka pełna biografia, ten tom, bo to jest monografia zbiorowa, co wybrane wątki jednak, ale myślę, że takie najważniejsze dla nas, czy najciekawsze.
Dlaczego autorzy się głównie koncentrowali?
Czy koncepcja sama polegała na tym, żeby przyjrzeć się tym tematom bardziej kontrowersyjnym w jego życiorysie, czy nie do końca wyjaśnionym, albo też różnie ocenianym przez stronę polską, ukraińską i nie tylko, bo też przez inne strony tych konfliktów, które w naszym części Europy miały miejsce. Stąd też na pewno tematem były te relacje ówczesne polsko-ukraińskie, ale też jego w ogóle postrzeganie Petlury przez społeczeństwo ukraińskie i to pewnym podziałem na Ukraińców galicyjskich, naddnieprzańskich, bo to ma tutaj duże znaczenie. Niektórzy przecież na Ukrainie też go postrzegali jako zdrajcę. No i wreszcie problem czy temat okoliczności jego śmierci, tragicznej śmierci w Paryżu w 1926 roku i tego, jakie były jej prawdziwe przyczyny, bo tutaj była kwestia jego stosunku do pogromów na Ukrainie, do tematu żydowskiego i do tego, jak to naprawdę było z jego relacją z Żydami, bo przede wszystkim jest tu ten stereotyp czy mit też Petlury, pogromszczyka i takiego antysemity.
A no właśnie, już pan profesor wywołał temat, jakie stereotypy i wyobrażenia mamy właśnie o Petlurze.
No to pytanie, czy mówimy o polskich, czy ukraińskich, czy sowieckich?
Zacznijmy może od polskich.
Znaczy, no w Polsce to oczywiście myślę, że raczej jest pozytywny obraz. To po pierwsze to w ogóle, ja pamiętam jeszcze troszkę może z czasów PRL-u, że no wtedy oczywiście o nim się praktycznie nie mówiło, więc to była kwestia pewnej cenzury komunistycznej, a z kolei w tym czasie Związku Sowieckim, jeśli się o nim mówiło, no to tylko negatywnie, więc tutaj komuniści tak to narzucali. Natomiast no w ciągu ostatnich tych ponad 30 lat jednak już Petlura stopniowo wchodził i do książek historycznych, do podręczników historii szkolnych też się tam pojawił przecież w naszych podręcznikach, więc w tej chwili jest ten obraz jednak sojusznika, który z Piłsudskim zawarł umowę w kwietniu 20 roku. I myślę, że dla większości to jest właśnie ten pozytywny obraz, choć oczywiście znajdą się też i krytycy, znaczy ci, którzy generalnie krytykują fakt, że w ogóle zawarto taki sojusz, bo nie wszyscy popierali przecież sojusz z Ukraińską Republiką Ludową i politykę Piłsudskiego wschodnią. Natomiast na Ukrainie jest to bardziej złożony problem, bo tam się nałożyła na to ta propaganda sowiecka przez ogromny kawał czasu prowadzona przeciwko Petlurze, który był oczywiście tym, który się sprzedał Polsce w ogóle na usługa zachodnich imperialistów i tak dalej, a jednocześnie równolegle jako antysemita i ten, który organizował pogromy, to też tam gdzieś pobrzmiewało. A wśród samych Ukraińców dodatkowo komplikuje sprawę fakt, że no właśnie on w zasadzie zaakceptował wtedy wejście Galicji Wschodniej, Wołynia w granice Polski. W związku z tym przez Ukraińców tych galicyjskich traktowany właśnie jako ten zdrajca, który też znowu sprzedał tę ziemię Polsce, a inaczej był postrzegany powiedzmy na tej Ukrainie naddnieprzańskiej, jak to wówczas mówiono, więc... I też oczywiście on ginął generalnie w cieniu innych ukraińskich, powiedzmy, bohaterów, przywódców tego okresu. Już po roku 91, kiedy Ukraina była niepodległa, to dosyć długo trwało, zanim się przebił do świadomości Ukraińców jako pozytywna postać. To się w zasadzie dokonało dopiero w ostatnich kilku latach, bo z okazji stulecia jakby tej walki ukraińskiej o niepodległość po roku 1917, jego postać była przypominana, powstał nawet film fabularny na Ukrainie opowiadający jego historię, pod tytułem Tajny dziennik Szymona Petlury.
Dobry?
No raczej powiedzmy, że średni, przeciętny pod względem artystycznym i historycznym też tam są błędy, no ale dobrze, że w ogóle jest, niż nie miałoby go być wcale.
A Sowieci w jaki sposób historiografia sowiecka przedstawiała Petlurę?
No oczywiście no, jako kontrrewolucjonistę, to znaczy tego, który nie reprezentował interesów ludu ukraińskiego, tylko interesy polskie, czy jakieś francuskie, angielskie i tym podobne. A jeszcze wcześniej może i przypisywano mu też proniemieckość, co akurat jest całkowitą nieprawdą, bo on zawsze był nastawiony nieprzychylnie do współpracy z Niemcami, a przecież część Ukraińców orientowała się na Niemcy, ale on nie. Natomiast wszystkie te jakby takie zachodnie wpływy mu przypisywano, no bo oczywiście w kontraście do tych słusznych, którzy jakby przeszli na stronę bolszewików, czyli chociaż sam Petlura też był przecież socjalistą pierwotnie, więc nie było mu tak daleko do tego kierunku lewicowego, ale był niepodległościowcem i dlatego musiał być zwalczany.
A jakie kontrowersje narosły wokół jego śmierci? Co wiedzieliśmy, co przedstawiono jako okoliczności jego śmierci, a co dzisiaj wiemy na temat jego śmierci?
Znaczy, prawdę mówiąc, to od tamtej pory niewiele nowego udało się wyjaśnić. Ciągle są te kontrowersje, natomiast oficjalna wersja, znaczy fakty są takie, że został zabity na ulicy w Paryżu, tak, w maju 26 roku z kilkoma strzałami z rewolweru przez żydowskiego emigranta Szlome Schwarzbarda, który przy tym krzyczał to za pogromy, więc jakby jako zemsta za te pogromy na Ukrainie i że był przedstawiany Schwarzbart jako ten romantyczny mściciel, został zresztą przez sąd francuski uniewinniony. Ale przy tej okazji jakby obrony Schwarzbarda rozwinięto wielką kampanię propagandową przeciwko Petlurze i Ukraińcom jako takim, w zasadzie ruchowi narodowemu ukraińskiemu, jako takiemu antysemickiemu właśnie, co było całkowicie nieprawdą, jeśli chodzi o Petlurę, ale taki stereotyp ukształtowano, to propaganda sowiecka przy użyciu, powiedzmy, wpływów wśród komunistów, lewicowców na Zachodzie, czy tak zwanych użytecznych idiotów, wykorzystała ten motyw. Do tego dały się też niestety wciągnąć do tej kampanii antypetlurowskiej niektóre środowiska żydowskie i to tak w zasadzie do dzisiaj ten stereotyp się często utrzymuje w tych środowiskach. Natomiast czy to był człowiek, który działał na własną rękę, ten Schwarzbart, to właśnie od początku budziło wątpliwości, od początku były poszlaki wskazujące na to, że tak nie było, ale dopóki nie zostaną otwarte archiwa sowieckie w Moskwie, służb sowieckich, to się nie dowiemy do końca. Natomiast wiadomo, że jednak miał z nim znaczy z zabójcą kontakty, jeden z sowieckich tutaj agentów na terenie Paryża działających. No i wszystko to wygląda jako taka metoda wykorzystania Schwarzbarda jednak przez Sowietów. Tylko być może w taki sposób, że nawet sam był tego nieświadomy, że został wykorzystany. To najlepsza metoda. Nie jako płatny morderca, tylko jako sterowany. Prawdopodobnie tak było. No i do tego można dodać, że to się nie jest też... Od początku było pytanie, dlaczego to się stało dokładnie 2 tygodnie po zamachu majowym Józefa Piłsudskiego w Polsce. Czy to przypadek?
A jakie są poszlaki?
No, sama zbieżność czasowa pokazuje to i to, że Petlura i ludzie z jego otoczenia tuż jeszcze przed jego śmiercią zdążyli nawiązać kontakty z kolei z ludźmi, powiedzmy, Piłsudskiego, więc jakby rysowało się na horyzoncie odnowienie współpracy między nimi.
Panie profesorze, jeszcze jest taka kwestia. Czy łatwo współpracuje się z historykami ukraińskimi, bo to jest okres bardzo trudny. No, sam pan wspomniał, to jest kształtowanie się niepodległości, przede wszystkim Polski, walka o granice, walka o Przemyśl, walka o Lwów. Czy historycy ukraińscy chętnie podejmują te tematy, rozumieją stronę polską, czy w jakiś sposób można tak to nazwać, powiedzieć, uzgodnić jakiś rodzaj prawdy historycznej, czy to jest raczej z dużym oporem w wyniku, nie wiem, sporów, kłótni, te wspólne prace, jak wyglądają?
Ja myślę, że tutaj nie ma aż takich kłótni, bo to sam oczywiście byłem uczestnikiem tych posiedzeń. Zresztą najbliższy piątek kolejne się odbędzie, ale już tym razem w formie online niestety, no bo z powodów pandemicznych się spotkamy. Tutaj na pewno nie ma takich problemów jak przy innym forum historyków, polsko-ukraińskim forum historyków, które jest od kilku lat w zawieszeniu, a które obejmowało lata 1939-1947. No wiadomo, tam dużo trudniejsze były rozmowy jakiekolwiek. Tutaj myślę, że mimo tego konfliktu oczywiście o Galicję Wschodnią, to nie jest to aż taka rzecz, która by aż tak wielkie emocje rozpalała. Ja zauważyłem, że koledzy z Ukrainy spokojnie do tego podchodzą, do dyskusji, rozmowy na ten temat. Starają się te polskie argumenty przyjmować. My też musimy być otwarci z kolei w drugą stronę, bo to musi być z obu stron ta otwartość na dyskusję. I w tym wypadku no nie wszystko da się ustalić tak, że w 100% będziemy zgodni, ale większość tych zagadnień można powiedzieć, że ta wspólna wizja tych wydarzeń w jakiś sposób jest możliwa.
A jak działają archiwa ukraińskie? Czy Ukraińcy chętnie udostępniają dokumenty z tego okresu? Pan profesor sam dobrze wie, zresztą zaraz tego przejdziemy, bo druga publikacja pod pana redakcją dotyczy archiwów sowieckich. Czy Ukraińcy chętnie po prostu udostępniają historykom polskim swoje archiwa?
No myślę, że nie ma z tym problemu takiego od strony formalnej, bo one są udostępniane, natomiast problemy są tam bardziej natury logistycznej, technicznej. A tak jak ogólnie, powiedzmy, na wschodzie, tak powiem, pewien jest taki styl funkcjonowania archiwów powodujący, że nie są, a może trochę z względów oszczędnościowych. Nie mówię też tu teraz w warunkach pandemicznych, tylko tym, co było jeszcze kilka lat temu, że jednak są czynne krócej, często nie przez wszystkie dni tygodnia, czyli takie warunki techniczne nam utrudniają. Poza tym trzeba zamawiać i czekać przynajmniej kilka dni na te dokumenty, a nie z dnia na dzień, jak to najczęściej w Polsce funkcjonuje, więc to są takie utrudnienia tego typu, a nie jakieś natury politycznej.
Nie ma selekcji w dostępie do archiwów.
Ja się z tym nie spotkałem osobiście.
A propos archiwów, państwa zachęcamy do sięgnięcia po książkę, bardzo ciekawa książka, teksty polskich i ukraińskich historyków na temat atamana Petlury. I tutaj pan profesor jest też redaktorem cyklu takich tekstów w książce Archiwum Polskie i Sowieckie w realiach systemu komunistycznego. Panie profesorze, co to jest za publikacja? Proszę powiedzieć.
No tutaj przede wszystkim należy dodać, na wstępie zaznaczyć, że współredaktorem to jest profesor Janusz Łosowski z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych właśnie UMCS w Lublinie, który był w ogóle pomysłodawcą też z kolei tego tomu i to on nawiązał dobre kontakty z historykami, archiwistami z Rosji i Kazachstanu, którzy tutaj są, a ja z kolei z Ukrainy, w związku z tym jest to tom, który zawiera teksty autorów z czterech państw właśnie, Polski, Rosji, Ukrainy i Kazachstanu, pokazując właśnie to zestawienie czy próbę porównania funkcjonowania archiwów w czasach komunizmu w Polsce i w Związku Sowieckim. A ponieważ na przykład temat archiwów w okresie rządów nazistowskich w Niemczech został już tam dosyć przepracowany, omówiony, a w Polsce ciągle brakowało szerszych publikacji na temat naszego tutaj, powiedzmy, totalitaryzmu, który tutaj panował, więc jak wtedy archiwa funkcjonowały w tym okresie, kiedy nie mogły normalnie tak zupełnie funkcjonować, więc dlatego podjęliśmy ten temat.
I jak wygląda sprawa archiwów z okresu sowieckiego? Pan profesor sam zetknął się pisząc książkę o Romanie Zambrowskim, pisząc taką dużą monografię, bardzo ciekawą, polecam Państwu bardzo serdecznie, pan profesor też korzystał z archiwów wtedy rosyjskich.
Tak, to było w latach powiedzmy 2009-2012, kiedy korzystałem z tych archiwów rosyjskich, czyli postsowieckich, znaczy archiwum dawnego Kominternu, które teraz tam jest przechowywane w Moskwie. No ale to teraz nie wiem, jak to funkcjonowało w tamtych czasach, to nie mogę powiedzieć z dostępnością, ale wiadomo, że było bardzo ciężko i tylko historycy wybrani partyjni z Polski mogli tam wyselekcjonowani jeździć i pewne rzeczy im udostępniano, ale to było naprawdę, no też pewne rzeczy nawet przekazywano do Centralnego Archiwum KCPZPR, ale tylko wybrane. Natomiast no ciągle jeszcze w Rosji jest utrudnienie z dostępem do tych archiwów z tamtego okresu, dosyć duże. Kiedy ja tam jeździłem, to w zasadzie taką cezurą dostępu był rok 1958 mniej więcej, bo tak generalnie 50 lat jest tej karencji. Więc lat 60. jeszcze praktycznie nie chciano mi udostępniać.
Ciekawe, czy to się zmieniło?
No to się przesuwa w czasie, powiedzmy, ale ciągle te 50 lat obowiązuje, a poza tym ciągle są jakieś, no było chwilowe otwarcie, a teraz chyba nastąpiło ponowne zamknięcie z tego, co słyszałem, chociaż ostatnio tam nie bywałem.
Istnieje taka, znaczy to nie jest anegdota, to jest fakt. Jeden z polskich historyków, który pisał książkę konkretnie o Piłsudskim, zresztą sam o tym otwarcie mówił, więc mam nadzieję, że dr Krzysztof Rak mi głowy nie urwie, że tą anegdotę przytoczę. I była taka sytuacja, że dr Rak, żeby korzystać z pewnych dokumentów online, musiał jechać na Białoruś, żeby je móc ściągnąć. To były dokumenty dotyczące archiwum, no, kolekcja Dzierżyńskiego, więc w Polsce te dokumenty online nie były dostępne, ale już się przekroczyło granicę polsko-białoruską. Doktor Rak jeździł do Grodna i te dokumenty tam pobierał. Oczywiście też tam był chyba limit 100 megabajtów, więc tak to wygląda.
No to jest wszystko limitowane na różne sposoby.
A według jakiego kryterium Rosjanie te dokumenty użyczają? To jest ich arbitralna decyzja, ich widzimisię?
No, wydaje mi się, że tak, bo pewne rzeczy, na przykład, których polscy historycy nie dostaną, a dostają niektórzy rosyjscy i tą drogą te rzeczy weszły do obiegu naukowego. Jest na przykład taki historyk rosyjski Wadim Wołobujew, o którym warto wspomnieć, wydaje ciekawe rzeczy związane z Polską, z historią Polski, które udało mu się wyciągnąć z archiwów sowieckich. Nawet jak wydał całkiem niedawno pierwszą rosyjską biografię Jana Pawła II, co jest ciekawe, to udało mu się zdobyć pewne rzeczy na temat sowieckich reakcji na wybór papieża na przykład, tak, co jest dla nas zupełnie nowością, czy nie jest dostępne.
Proszę Państwa, polecamy obie książki. pod redakcją profesora Mirosława Szumiło. Obie książki są dostępne na targach książki historycznej w Arkadach Kubickiego w Warszawie, na stoisku IPN. Nie chcę wyróżniać żadnych z prac. Mi po prostu, mówię tutaj subiektywnie, przepraszam bardzo, no, bardzo pasuje, bardzo odpowiada ta książka, ponieważ dotyczy okresu, na który z racji bardzo długo trwającego komunizmu, który dotknął też historiografię i polską, i ukraińską, no, ciężko było w tych czasach pisać. Bardzo ciekawa, nowatorska praca. A dla tych wszystkich, którzy interesują się historią, archiwami, polecam też książkę pod redakcją pana profesora Szumiło, archiwa polskie i sowieckie w realiach systemu komunistycznego. I cieszę się, że takie książki się ukazują, ponieważ no, temat archiwów to jest w ogóle bardzo ciekawa historia. I wreszcie się o tym w Polsce też już otwarcie i jasno pisze. I tutaj się zgadzam, może nie jestem badaczem, historykiem, który, nie wiem, przesiaduje w archiwach i stale z nich korzysta, ale zdecydowanie muszę powiedzieć, że polskie archiwa z roku na rok no, są coraz lepiej opracowywane, udostępniane. Wielka radość dla wszystkich tych, którzy pasjonują się historią, bądź się nią zawodowo zajmują. Moim Państwa gościem był pan profesor Mirosław Szumiło, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie i wykładowca profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Witam Państwa w Salonie Autorów Instytutu Pamięci Narodowej. Prezentujemy książki, które są dostępne na targach książki historycznej w Arkadach Kubickiego w Warszawie, na stoisku Instytutu Pamięci Narodowej. A jest z nami pani dr Soraya Kuklińska, autorka książki Oskar Dierlewanger. No, nie wiem jak zacząć aż pani doktor, ze względu na bohatera, czy raczej antybohatera. Dlaczego pani o Dierlewangerze zdecydowała się na książkę?
Wszystko zaczęło się od powstania warszawskiego. W zasadzie od czasów szkolnych pasjonował mnie temat powstania warszawskiego. Czytałam najróżniejsze wspomnienia powstańców. Później zajmowałam się tym przebiegiem walk, jak doszło do wybuchu powstania. I w którymś momencie dotarło do mnie, że jakby o stronie polskiej wiemy wszystko, przynajmniej bardzo dużo. Natomiast ta strona niemiecka, no w zasadzie nic o niej nie wiemy. Wiemy, że była tam jakaś jednostka Dierlewangera, że popełniali jakieś zbrodnie, ale w zasadzie postać samego Dierlewangera i jednostki była, wszędzie jest taka zdemonizowana. I chciałam po prostu dowiedzieć się, jak było naprawdę. I od tego zaczęły się badania też nad Oskarem Dierlewangerem.
A czy pani doktor, i pytam naprawdę o to bez ironii, nie wiem, w jakiś sposób zajmowała się wcześniej psychologią kliniczną, psychiatrią, bo mamy do czynienia z bardzo specyficznym bohaterem, czy też antybohaterem?
Nie, nigdy wcześniej. Do tematu podeszłam od strony czysto historycznej i starałam się przedstawić Dierlewangera w sposób jak najbardziej obiektywny, bazując na tym, co mówią dokumenty, co mówią w zeznaniach świadkowie tych wydarzeń, żołnierze jednostki czy żołnierze innych oddziałów współpracujących z SS Sonderkommando Dierlewanger. Tak, aby w żaden sposób też nie oceniać ani Oskara Dierlewangera, ani działań jednostki. To pozostawiam czytelnikowi.
Ale w jakich kategoriach można ująć postać, zwłaszcza, że Dierlewanger od początku swojej działalności, no już jako student, przejawiał dosyć specyficzne cechy osobowości, najdelikatniej mówiąc? A może inaczej, czy był taką klasyczną postacią dla establishmentu SS, czy nawet w obrębie establishmentu SS przejawiał pewien rodzaj, no, odchylenia od normy?
Ja bym powiedziała, że był dosyć typowym przedstawicielem. On bardzo młodo, bo już po maturze w 1913 roku wstąpił do wojska. Później bierze udział w I wojnie światowej, o czym niewiele osób wie. Walczył na froncie zachodnim i wschodnim. W kampanii I wojny światowej był kilkukrotnie ranny i gdy zakończyła się I wojna światowa, on miał 40% trwały uszczerbek na zdrowiu. Później w okresie dwudziestolecia międzywojennego wciąż ciągnęło go do armii, do wojska, działał w licznych Freikorpsach, oddziałach SA.
Tak, walczył w powstaniu śląskim po stronie Freikorpsów,
tak,
to fakt.
Też walczył z komunistami, wyróżniał się w tych walkach. Zresztą widać to po tym, że w 1934 roku otrzymuje z tytułu honorowego obywatela miasta Sangerhausen za walki w 1921 roku z komunistami. On tak nie umiał się odnaleźć w cywilnym życiu, starał się, robił karierę zawodową, pracował, był dyrektorem w Urzędzie Pracy w Heilbronn, poza tym starał się robić karierę naukową, obronił stopień doktora nauk politycznych. Zresztą wielu dygnitarzy nazistowskich również było doktorami i miało podobny przebieg kariery przed dojściem NSDAP do władzy czy przed II wojną światową. Dieslewangera kariera uległa załamaniu w 1934 roku, gdy został skazany na 2 lata więzienia w Ludwigsburgu, po czym trafił do obozu w Welzheim koło Stuttgartu. I gdy wyszedł z tego obozu, wyruszył do Hiszpanii walczyć w hiszpańskiej wojnie domowej, aby też w jakiś sposób zrehabilitować się w walkach. Jednocześnie też cały czas dążył do unieważnienia z wyroku.
Ale w dosyć specyficznych oddziałach walczył w Hiszpanii. Z jakich żołnierzy się one rekrutowały?
Akurat o jego udziale w wojnie domowej w Hiszpanii wiadomo dosyć mało, zachowało się mało dokumentów. Był w Legionie Kondor, poza tym pracował też w Sonderstab W.
Co się dzieje z Oskarem Dirlewangerem po wybuchu II wojny światowej?
Ten okres, on wraca z Hiszpanii i gdy zaczyna się II wojna światowa, ten okres musiał być dla niego niezwykle trudny. Musiał się czuć pominięty, człowiek z wyrokiem, do tego niepełnosprawny. Nie był potrzebny z III Rzeszy na froncie, zwłaszcza gdy ta odnosiła sukcesy. Dirlewanger bardzo chciał się wykazać, wyróżnić. W związku z tym osobiście zabiegał u Heinricha Himmlera o możliwość wstąpienia w szeregi Waffen-SS. To mu się w końcu udało w 1940 roku. Był po prostu potrzebny człowiek do poprowadzenia specyficznej jednostki złożonej z kłusowników. Himmler zaproponował to stanowisko Dirlewangerowi i tak w maju 1940 roku Dirlewanger objął dowodzenie nad oddziałem kłusowników Oranienburg, później znanym już pod nazwą SS Sonderkommando Dirlewanger.
Specyficzny oddział, powiedzmy sobie wprost, różni ludzie się tam znajdowali.
Była to specyficzna jednostka od samego początku, od momentu jej założenia. Zresztą historia dotycząca powstania jednostki już jest bardzo ciekawa, bo najprawdopodobniej Hitler w trakcie jednego z obiadów napomknął, że kłusownicy mają wyjątkowe zdolności strzeleckie, warto by to wykorzystać w walkach frontowych. I podobno po zakończeniu tego obiadu zapomniał o tej rozmowie. Natomiast Heinrich Himmler bardzo zaciekawił się tym pomysłem, wręcz zapalił się do niego, bo wyobrażał sobie, że dobrze by było mieć jednostkę złożoną z więźniów obozów czy innych więzień, którzy będą za niego walczyli w ramach otrzymania rehabilitacji i unieważnienia z wyroku. I w ten sposób Himmler wydał rozkaz, aby zgromadzono w obozie Sachsenhausen w Oranienburgu kłusowników o wybitnych zdolnościach strzeleckich. Ich tam przeszkolono, szkolili ich szkoleniowcy z SS. I tak jak mówiłam, w maju 40 roku do Sachsenhausen przyjeżdża Dichtewanger. Spośród 70 do 100 kłusowników ostatecznie wybrał do jednostki 55. Pozostałych odesłano do obozów, w których odbywali dalej karę. Jednostka po przeszkoleniu wyruszyła do Generalnego Gubernatorstwa. Tam między innymi pełniła służbę wartowniczą w obozie pracy dla ludności żydowskiej w Starym Dzikowie. Poza tym działali na terenie Lublina, gdzie ich zadaniem było zwalczanie handlu na czarnym rynku, ale przy tym szkolili się cały czas, no i dopuszczali się licznych przewinień, rekwizycji, nadużyć i w końcu wszczęto przeciwko nim postępowanie wyjaśniające. I tak w 1942 roku jednostkę przeniesiono na Białoruś. W tym czasie jednostka zaczyna być już rozbudowywana, zresztą Dichtewanger cały czas starał się o poszerzenie jednostki. I główny trzon stanowili kłusownicy, natomiast na Białorusi do jednostki są już wcielani różnego rodzaju więźniowie z obozów koncentracyjnych. Są to zwykli przestępcy, recydywiści, później są to też osoby aspołeczne, kryminaliści. Również są to zdegradowani oficerowie Wehrmachtu czy Waffen-SS, którzy za różne przewinienia trafili do więzień. Ale co ciekawe, do jednostki przenoszono też nie ze względów karnych. Przenoszono z oficerów czy żołnierzy Wehrmachtu i Waffen-SS, w tym też z tych najbardziej znanych oddziałów Waffen-SS, jak SS Leibstandarte Adolf Hitler. I przenoszono ich z powodów kadrowych. Byli na przykład odpowiedzialni za szkolenie ludzi, bądź byli oficerami. Z Białorusi jednostka w połowie 1944 roku, w trakcie wycofywania się wojsk, miała trafić do Prus Wschodnich. Tam mieli odpocząć, zregenerować siły. No ale jak wiemy, 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Wtedy natychmiast Himmler nakazuje skierowanie jednostki do Warszawy. Ona nie przyjeżdża tam 1 sierpnia, nie pojawia się w Warszawie w całości. 4 sierpnia wieczorem dociera tam pierwszy batalion, czyli Kampfgruppe Mayer. 5 sierpnia wchodzą do akcji. 7 sierpnia do Warszawy dojeżdża drugi batalion, czyli Kampfgruppe Steinhauer. A samo Dichtewanger dojeżdża do Warszawy dopiero między 8 a 15 sierpnia, według różnych wspomnień. Ja skłaniam się ku dacie 8 lub 9 sierpnia 1944. Powstanie warszawskie jest też o tyle interesujące, że do jednostki wtedy zaczęto wcielać również więźniów politycznych z obozów koncentracyjnych. Byli to również oficerowie, którzy mieli związek z zamachem na Hitlera z 20 lipca 1944 roku. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego szybko przeniesiono ich na Słowację, gdzie w międzyczasie rozpoczęło się...
Przypomnijmy jeszcze jedną istotną rzecz. W jaki sposób oddziały Oskara Dirlewangera pacyfikowały Stare Miasto?
W Warszawie jednostka Dichtewangera wykazała się z wieloma zbrodniami, o ile to można tak nazwać, że wykazała się, popełniła wiele zbrodni, ale też wbrew temu, co powszechnie się sądzi, powszechnie przyjmuje się, że byli po prostu pijakami, tylko grabili, gwałcili i mordowali. W rzeczywistości SS-Sonderkommando Dichtewanger dźwigało główny ciężar natarcia w Warszawie. Zastosowali tam techniki, które sprawdziły się w walkach na Białorusi z partyzantami, czyli między innymi Bandenbekampfung. Powstanie warszawskie to nie są równomierne walki w całym mieście. Oni jakby zamykali w kotle poszczególne dzielnice, po czym je likwidowano. Tak samo było ze Starym Miastem. Jeszcze dodam, że powstańcy również wysoko oceniali zdolności bojowe z jednostki Dietwangera. Sami przyznawali, że wśród nich byli znakomici strzelcy wyborowi i że potrafili się znakomicie maskować i ukrywać, przy czym też w trakcie walk wybierali, szybko lokalizowali dowódcę powstańczego i był on zazwyczaj pierwszą ofiarą z walk. A w ten sposób oddziały powstańcze szły w rozsypkę często.
Potem była Słowacja, a następnie jeszcze walka z wojskiem, z Armią Czerwoną.
Pod koniec 1944 roku na Węgrzech biorą udział w walkach typowo frontowych z Armią Czerwoną. Wtedy też dochodzi po raz pierwszy do masowej dezercji z jednostki Dietwangera. Batalion złożony z więźniów politycznych przechodzi na stronę Armii Czerwonej. I też wbrew temu, co powszechnie jest przyjęte uważać, większości z nich nie rozstrzelano. Część trafiała do niewoli, część wypuszczono na wolność. Później jednostka w 1945 roku bierze udział w walkach frontowych pod Gubinem, pod Halbę i w walkach o Lubsko w tamtym czasie z Sommerfeld. Były to bardzo zacięte boje, niektóre miejscowości kilkukrotnie przechodziły z rąk do rąk. Zresztą pod Lubskiem w trakcie takich walk Dietwanger po raz kolejny został również ranny. I wtedy też dowodzenie przejął już Fritz Schmedes, ale to już jest końcówka historii SS Sonderkommando Dietwanger. No w tamtym czasie już dywizji.
Proszę Państwa, odsyłam Państwa do lektury książki pani dr Sorai Kuklińskiej, Oskar Dietwanger. Książka napisana naprawdę z całą starannością, rzetelnością, z jakąś nieprawdopodobną chyba też benedyktyńską cierpliwością i zaangażowaniem. Naprawdę doskonale udokumentowana biografia tego niemieckiego zbrodniarza. Książka do kupienia na stoisku Instytutu Pamięci Narodowej, na targach książki historycznej. Dziękuję pani doktor za rozmowę. Dziękuję państwu.